Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Mają jak najbardziej przypominać domy rodzinne, ułatwić kontakty z dziećmi, wspierać ich usamodzielnienie i rozwijanie zainteresowań. Przede wszystkim mają być komfortowe. Czy takie są? Dziś to sprawdzamy. W całym regionie powstaje niemal 30 kameralnych domów dziecka. Projekt realizują wspólnie samorząd województwa i samorządy powiatowe. Aż 4 nowe placówki powstały w powiecie włocławskim, w Brzeziu i Lubieniu Kujawskim, z którego dziś bardzo serdecznie Państwa witamy. Sławomir Nowak, Michał Słowodzian, dzień dobry. Witam także gości, Agnieszka Kokowicz, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Jasi Małgosia.
To szukałam w necie, ale nic mi się nie podoba. Taki jasny ruch mi się podoba.
W Brzeziu jest także Marcin Lewandowski, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Przystań i Ostoja, tutaj w Lubieniu Kujawskim. Monika Leśniewska, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, starosta włocławski Kazimierz Kaca, a także są wychowankowie Angelika, Jessica, Kasia, Daria, Ewa. Wszystkim udzielimy głosu, a my w tej chwili jesteśmy, proszę Państwa, no powiem tak troszeczkę po angielsku, w living roomie, panie dyrektorze. No właśnie, pokój dzienny to jest coś zupełnie nowego. Nowa jakość, to są 2 domy wolnostojące, nowoczesne, komfortowe, bo taka jest idea, tak? Żeby powstawały takie małe domy dziecka, w których jest maksymalnie 14 podopiecznych i to się tutaj wam udało.
Tak, dokładnie. Ja bym powiedział nawet, panie redaktorze, że nie udało, ale po prostu to zrobiliśmy. Dzięki przede wszystkim staraniom starosty włocławskiego, wszystkich radnych, no dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które było moim, teraz już powiem, kiedyś marzeniem, a teraz celem zawodowym, bo przejście z dużych pałaców, bo byliśmy w dużym zabytkowym pałacu, w tej chwili jesteśmy w małym domu, który tak naprawdę, gdyby państwo przejeżdżali obok, myślę, że większość z Państwa by się nie zorientowała, że to jest, już nawet nie powiem placówka opiekuńczo-wychowawcza, ale dom dzieciaków. Bo to jest dom dla dzieciaków. Tutaj rzeczywiście mieszka 14 dzieciaków w wieku od 5 w tej chwili do 17 lat. I oni tu mieszkają. Oni tu żyją po prostu tak, jakby żyli, znaczy inaczej, w warunkach, które są warunkami zbliżonymi do tego, co mamy w domu. Gotują, piorą, sprzątają.
No właśnie, zacznijmy od początku, skąd w ogóle idea, bo wy byliście pierwsi w regionie. W tej chwili jest realizowanych około 30 takich projektów. Niektóre domy powstają od nowa, inne są adaptowane. Jak się pomysł narodził, panie starosto?
Pomysł narodził się po konsultacji tutaj ze swoimi dyrektorami, a więc z panem Marcinem Lewandowskim, z panią Agnieszką Kokowicz. Uznaliśmy, że tak dalej być nie może. Szukamy pewnych rozwiązań, które nam pomogą w tym rozwiązaniu tego problemu. Zgłosiliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiliśmy propozycję panu marszałkowi Piotrowi Całbyckiemu, za co mu dziękuję. To nie jest żadne czołobicie. Dziękuję za to, że wszedł w to. Znaleźli się ludzie dobrej woli, zorganizowaliśmy, był pomysł, a chcę powiedzieć,
bo tak naprawdę ten pomysł pojawił się tutaj u was, tak?
U nas,
to wy zaraziliście.
U nas się pojawił, ale też muszę powiedzieć z pokorą. Panie dyrektorze, to było przed 7 laty, nie udało się. Odczekaliśmy 4 lata i nam to wyszło. Skromnie powiem, nam to wyszło. I to jesteśmy nie tylko w województwie, ale sądzę, mogę powiedzieć, jako jedni pierwsi w kraju.
Z tego co wiem, to przyjeżdżają tutaj wycieczki, tak? Niedawno wycieczka z Kutna. Ludzie oglądają i pytają się, jak to jest możliwe.
Znaczy, no nie tylko z Kutna. Gościliśmy też starostę Wągrowskiego razem z dyrektorem. Oni też są na etapie właśnie w tej chwili przekształcania, czyli przebudów. Rzeczywiście tak to wygląda.
To są domy budowane od podstaw. Proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, ale tu jest naprawdę idealny porządek. Ustawka.
Tak jest.
Absolutnie, to się nie zgodzę.
Nie ustawka, tylko
to jest
kwestia...
niemożliwe, żeby aż taki porządek był na co dzień. Przecież tu mieszkają dzieciaki.
Ja od razu może też wytłumaczyć, powiem. Że Państwo, naprawdę, możecie Państwo przyjechać kiedy chcecie. Skąd taki, że tak powiem, porządek i czystość w domu? Przede wszystkim z tego, że dzieciaki się utożsamiają. To jest w końcu moje miejsce. To nie jest jakaś duża instytucja, potężne korytarze. To jest po prostu ich miejsce. Ja nie ukrywam, mówiłem wielokrotnie staroście, że obawiałem się tego. Jak rzeczywiście będzie? Czy nie będą zniszczenia robione? Tego
jakieś
Państwo
graffiti
nie ma.
Na ścianach, tak?
Znaczy, jeżeli graffiti się pojawi, to wtedy, jeżeli to będzie jakieś ładne graffiti ustalone z dzieciakami.
Gdzie w tej chwili jesteśmy? Jesteśmy w pokoju dziennym, tak? Ogromna kolorowa kanapa, telewizor. Co tutaj się na co dzień dzieje?
Znaczy, generalnie tutaj w ten pokój dzienny, tak zwany salon, powiedzmy, tu się toczy życie popołudniami. Większość życia mimo wszystko, tak jak w domu, toczy się w kuchni. W kuchni w dużym salonie. Tam dzieciaki się spotykają. Znamienite jest to, szanowni Państwo, że tutaj życie popołudniowe. Spotykają się, czas na odpoczynek. W końcu i to podkreślę, tu się nie odrabia lekcji. Dzieciaki lekcje odrabiają tak jak w domu, w swoim pokoju, tak? Tu już nie ma wspólnych dużych odrabianek. Tu jest miejsce do wypoczynku. Jest fajny super kominek, przy którym właśnie dzieciaki...
Chciałem powiedzieć, nie?
Tak, przy którym dzieciaki rzeczywiście siadają wieczorami, załączają sobie ten kominek. Cieszyć się tylko z tego, że takie miejsce jest, tak?
Tutaj nawet kominek z dedykacją. Niech szczęście kreśli wasze dni, słońce rozproszy mgły, a płynące ciepło w sercach waszych niech zawsze tkwi. Zygmunt Wierzowiecki, rozumiem, że fundator tego kominka, tak?
Tak, tak. I jeszcze oczywiście w drugim domu, bo są dwa domy, w drugim domu też jest kominek, bo dzieciaki są traktowane równo. Tam również też pani Jadwiga Fiołkowska, radna powiatowa, ufundowała również kominek dla dzieciaków.
Pokoje, bo tutaj w jednym domu mieszka 14 dzieci, pokoje tak. Są dwuosobowe, tak?
Tak, maksymalnie dwuosobowe pokoje. Akurat na piętrze znajduje się 6 pokoi na dole, natomiast oczywiście może pojawić się dziecko, które będzie się poruszało na wózku inwalidzkim, tak? Niepełnosprawne. I cały dom jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szersze drzwi, bardzo duży, przestronny pokój, więc nie ma najmniejszego problemu.
Mam nadzieję, że nie naruszymy prywatności, nie będziemy nigdzie zaglądać głębiej, ale wchodzimy na ten pokój. Ile ma metrów? To jest kilkanaście metrów kwadratowych.
Z tego, co pamiętam, to będzie około 18 lub 20 metrów kwadratowych ten pokój.
Dla dwóch osób, więc tak naprawdę ta przestrzeń jest duża. Skosy, wszystko nowoczesne, czyste, kanapy, biurka. No po prostu, tak jak w akademiku, można powiedzieć, bardzo nowoczesne. Albo w domu rodzinnym.
Tak, dokładnie. Tu akurat mieszka Kuba z Rykiem. To jest właśnie pokój Kuby. Kuba przyszedł akurat do nas, tak? Przyszedł na chwilę do nas. I mówię, no chłopaki żyją sobie w tym pokoju razem, tak?
Które jest łóżko twoje, Kuba?
To.
To, tak? A lubisz czytać? Bo tutaj widzę, że kolega ma książki. Ty też lubisz czytać?
Tak.
Jak spędzacie tu czas?
Dobrze.
Gracie w coś? Bawicie się? Jak to wygląda? Nie bawicie się. Tylko czytacie. I odrabiacie.
Trochę stremowane.
Stremowane oczywiście strema, tak. Mieszkańcami jeszcze będziemy rozmawiać. Czyli na piętrze 6 takich przestronnych pokoi, także nowoczesna łazienka, możemy do niej zajrzeć.
Oczywiście.
Wszystko jest pod ręką, tak jak pan mówił, szerokie drzwi. No właśnie, nowoczesna łazienka, tak. Prysznic... kafelki, no wszystko czyściutkie. Wszystko pięknie wygląda.
Tak. Nie ukrywam, że akurat ta łazienka to jest łazienka dziewcząt, bo tak się podzielili, że ta łazienka jest dziewcząt. No to duże lustro, które jest nad umywalkami, bardzo je cieszy, bo tak jak wiadomo, to już takie starsze dziewczyny, więc ten makijaż poranny czy popołudniowy trzeba zrobić. Co jest też istotne, o czystość w łazienkach, w pokojach dbają też same dzieciaki po prostu, tak? To już nie ma w tej chwili żadnych pań, sprzątaczek, sprzątających, które przyjdą i za kogoś zrobią. Po prostu to co w domu, no musimy robić to samo.
Tutaj zaglądamy, chyba też mieszkają dziewczynki, bo są i maskotki, biedronka na ścianie, tak? Zdjęcia, fotografie. To jest ważne, żeby stworzyć taki klimat jak w domu, tak? Tutaj ktoś sobie postawił swoje zdjęcia. To jest istotne.
Tak, dokładnie. No jesteśmy akurat właśnie w pokoju Patrycji i Oliwii, naszej najmłodszej mieszkanki naszego domu.
To jest Oliwia, tak?
Tak, to jest Oliwia, tak, dokładnie.
Niech się pochwali.
No co mogę powiedzieć?
Niech się pochwali.
Tak, oczywiście. To jest chyba twój kącik, tak? Tutaj?
Tak.
I to jest maskotka. Ona ma jakoś na imię?
Nie wiem.
Jeszcze nie nadałeś imienia. Podoba ci się tutaj? Fajnie się tutaj mieszka?
Tak.
Jak spędzasz czas?
Dobrze.
Dobrze. A co robicie na przykład popołudniami? Bawicie się? Masz tutaj kolegów, przyjaciół?
Bratu.
Brata, tak?
Brata. Tak, tak, to jako rodzeństwo jest, tak.
No właśnie, jakby porównać, bo przenieśliście się, możemy zejść teraz na dół. Tak. Zejdziemy do tego centrum, tak? Do tego jądra tego domu. Aha, czyli to jest ta wielka kuchnia, tak?
Tak, to jest kuchnia połączona z salonem. I tu właściwie, no w tej chwili cieszy mnie jedno. Przyjeżdżamy o godzinie 13-14, powiedzmy w sobotę, w niedzielę i siedzi cała wesoła ekipa, jedzą razem posiłek, który wspólnie przygotowali i generalnie to, ja nie będę może tutaj wypowiadał, zachwalał, to powiedzą po prostu mieszkankę, bo tak się złożyło, że mamy dziewczyny w większości.
No właśnie, jesteśmy w tej chwili, musimy powiedzieć, jesteśmy
one
w tej
same
chwili
niech powiedzą, jak to wygląda.
W jadalni, tak, w salonie, tak. Powiedzmy jeszcze, jak wyglądały warunki w tym domu, bo tutaj widać, to jest poprzedni budynek, tak?
Tak, to co widzimy
to
tam...
To pałac zabytkowy, ale jak te warunki wyglądały, znaczy, jaka jest różnica?
Generalnie to wyglądało w ten sposób, jak w każdej standardowej placówce, czyli tak, no pokojowo pokojami, natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowywanie posiłków. No panie kucharki, duża stołówka, godzina 14, czas na obiad, wszyscy schodzimy, oddzielne stoliki. Pamiętam tak jeszcze z przeszłości, z dawnych lat, że jeszcze oczywiście, nie, że tak powiem, niezłomnym był oddzielny stolik wychowawców. Nie ukrywam, że jedna z moich pierwszych decyzji to było zlikwidowanie tego stolika. Czyli po prostu jesteśmy razem z dzieciakami. I co było? Kilkanaście stolików, kilka stolików, każdy oddzielnie przygotowana porcja. A w tej chwili mamy jeden duży stół. Jeżeli jest potrzeba, rozsuwamy go, stawiamy 15 krzeseł i po prostu jesteśmy przy jednym stole razem, jak jedna duża rodzina.
Są z nami Angelika, Jessica, Kasia, Daria, Ewa. Faktycznie, same dziewczyny, chłopacy jacyś tu mieszkają, Angelika, Jessica. Są tu jacyś chłopacy? Bali się, tak?
Są chłopacy, ale po prostu są wstydliwi i nie chcieli zostać.
Tak to bywa. Wy jesteście odważniejsze. No właśnie, Angeliko, ty chyba jesteś jedna z najstarszych, tak?
Tak.
Ile masz lat, jeśli tak mogę
18
zapytać?
Teraz kończę i za tydzień w środę odchodzę.
I jak za tydzień w środę odchodzisz, tak? Czyli to jest... A jak długo byłaś tutaj w placówce?
Dwa lata.
Czyli masz porównanie, jak było tam, tak? Za płotem, jak jest tutaj. Różnica duża, kolosalna?
Tak, jest duża różnica. Teraz wychowawcami spędzamy więcej dużo czasu niż tam. Tam to tylko przelotami, tam lekcje, a teraz to praktycznie mamy ich non-stop.
Jak spędzacie tutaj czas? Faktycznie to miejsce, gdzie jesteśmy, ten stół jest ważny? Są rozmowy, spotkania?
Tak, są rozmowy i to dużymi godzinami. Po prostu nawet ciszę nocną mamy o 21:30, siedzimy nawet dłużej. No, jest faktycznie lepiej niż tam na Starym Domu Dziecka.
To jest też miejsce otwarte? Ktoś was odwiedza? Tutaj przychodzą ludzie na przykład z Lubienia, znajomi,
tak,
ze szkoły?
Tak, mogą nas odwiedzać, tylko po prostu są warunki, że musimy odrobić lekcje, zrobić co mamy do zrobienia na drugi dzień i wtedy możemy się też do nich wypisywać po prostu na miasto. Jest fajnie.
A czas wolny? Angeliko, jak spędzacie tutaj?
No, mamy możliwość spędzania go właśnie czy z dzieciakami tutaj stąd, czy możemy wyjść na miasto, do biblioteki. Są też w Lubieniu organizowane przez Centrum Kultury różne zajęcia, gdzie jeśli spełnimy odpowiednie warunki, możemy na nie uczęszczać.
Czyli jest taka mobilizacja, tak? Ciągle jesteście mobilizowane, tak, do działań.
To też nie ma nic, że tak powiem, nie ma nic za darmo. Że jest taka nagroda, że jeśli damy coś od siebie i to wszystko będzie pozytywne, to wtedy my też dostajemy coś od wychowawców, czy to też pana dyrektora.
Tutaj, jeśli mogłabyś do tego zielonego mikrofonu mówić, bo ten żółty coś nam tutaj szwankuje. No właśnie, ważna kwestia, jak długo jesteś w placówce, więc masz też pewnie porównanie.
Półtora roku.
Lepiej jest tutaj niż tam?
Tak, zgadza się.
Na czym
się
ta różnica polega?
No na pewno, tak jak właśnie Jessica powiedziała, mamy większą styczność z wychowawcami. Są też lepsze takie warunki jakby mieszkaniowe. Jakoś na przykład w Starym Domku było tak, że był korytarz. Z korytarza rozchodziły się pokoje, wszystko było tak połączone, a teraz, że tak powiem, mamy salon, mamy taką przestrzeń, gdzie właśnie możemy oglądać telewizję, możemy się bawić. No po prostu...
Jak to możliwe, że utrzymujecie taki porządek? Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu,
no to też jest mobilizacja.
Jestem naczelnym bałaganiarzem, więc nie mogę w to uwierzyć. To jest po prostu błysk.
To jest taka też mobilizacja wychowawców, że uczą nas, że tak powiem, przygotowania w dorosłe życie, że jeśli będziemy sami, to że musimy zadbać o swój pokój. No i naszymi obowiązkami właśnie każdy z wychowanków ma swój jakiś rewir, który do niego należy i który musi po prostu posprzątać i wypełnić właśnie swój taki obowiązek.
Jest tak, że migacie się? Próbujecie się migać? Jak to w życiu?
No czasami na pewno gdzieś tam się zdarzy, ale to oczywiście nie umknie wychowawców, że tak powiem. Często też wychowawcy nam pomagają, pokazują, jak coś trzeba zrobić, więc mamy ogromną pomoc z ich strony.
Mówiłaś, że jest właśnie taki bliższy kontakt z wychowawcami. To jest ważne? To znaczy co? Że jak jest problem, to można po prostu pogadać,
tak,
tu przy stole,
bez problemu,
tak? Zrobić sobie herbatę,
kawę. Jak byliśmy wcześniej, no to wiadomo, są też młodsze dzieci, które potrzebują więcej uwagi, a teraz mamy dwóch bądź trzech wychowawców na zmianie, gdzie bez problemu możemy do nich iść i wiemy, że też nam poświęcą swój czas, bo są takie godziny, że są odrabianki i w tych godzinach właśnie dzieci odrabiają prace domowe, a później też możemy tak normalnie przyjść do nich, porozmawiać, spędzić z nimi czas, czy wszyscy razem pogramy w jakieś gry właśnie przy tym naszym wspólnym stole, gdzie na przykład gramy w karty, jakieś gry planszowe.
Są także Kasia, Daria, Ewa. Tutaj mikrofony dla was. Wy mieszkacie w Brzeziu, tak? W domu Jasi i Małgosia. One wyglądają podobnie? Bo tamte domy były nawet wcześniej wybudowane, ale w zeszłym roku.
Tak, są podobne. I ja mieszkam z koleżanką, z Darią w Jasiu, a koleżanka Kasia mieszka w Małgosi.
Aha, czyli to są dwa domy, tak?
Tak,
pokoje też są dwuosobowe. A tak, jak otoczenie wygląda? Bo tutaj widzimy, że jest boisko, jest siłownia, jest co robić, trawnik, pewnie wiosną, bo tutaj są drzewa, jest park, wiosną to wszystko fantastycznie wygląda. A w Brzeziu jak jest podobnie?
Tak, to samo. Mamy też siłownię, mam dzięki panu starostce. mieście. Mamy boisko, mamy też ogrodzenie tam, gdzie możemy na przykład spędzać czas, grać w siatkę albo grać w piłkę. No i...
Jak się mieszka w takim dwuosobowym pokoju? Tutaj pytanie do ciebie. To jest duża przestrzeń, czy jednak trochę jest ciasno? Jak to wygląda? Są konflikty jakieś? No nie, czy zgrane jesteście?
Jesteśmy bardzo zgrane, bo ja akurat mam z młodszą siostrą i spędzam z nią trochę czasu, oglądamy telewizję.
Mhm. Czyli ta relacja, bliska więź jest bardzo ważna.
Tak.
Mhm. A jak spędzacie właśnie wolny czas?
Oglądamy telewizję, wychodzimy na dwór, czytamy książki.
No i pewnie jeszcze gracie w coś, tak?
Tak?
Tutaj pytanie do koleżanki. A spotykacie się na przykład z ludźmi z Brzezia? Jest jakaś ta relacja? Odwiedzają was? Uczestniczycie w życiu kulturalnym?
Tak.
Miejscowości? Tak jak to wygląda?
No, przychodzą do nas.
Mhm. Odwiedzają was goście?
Tak.
Mhm. Koledzy, tak? Przyjaciele? Czyli to są takie miejsca otwarte, tak? To jest bardzo ważne, panie dyrektorze, tutaj jeśli pan mógł do tego mikrofonu, żeby no właśnie w takim, w pomaganiu, tak, w rozwoju takim społecznym, żeby te miejsca były otwarte, żeby nie kojarzyły się z tym, no, dom dziecka, coś, jakaś przestrzeń zamknięta, nie, niedostępna.
To jest chyba najbardziej istotna sprawa, żeby te nasze domy były tak naprawdę istotnym elementem społeczności lokalnej. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji po prostu, że my nagle się zamkniemy, ogrodzimy, nie, to jest nasze i nie wolno. To już tak trochę też wspomnę i patrzę na pana starostę i na panią naczelnik, tylko mogą potwierdzić, że organizujemy zawsze powiatowy dzień dziecka. W tym roku akurat my organizujemy w przyszłym, tu patrzę na koleżankę dyrektora Agnieszkę Kokowicz, w przyszłym roku robi Brzezie. I to jest dzień dziecka, który jest organizowany dla wszystkich dzieciaków, nie tylko dla dzieciaków od nas. Praktycznie to jest powiatowy dzień dziecka. Idą informacje do wszystkich gmin i przyjeżdżają mieszkańcy gmin ze swoimi dziećmi, wspólnie spędzają czas. Takich imprez naprawdę jest bardzo dużo. Nie ma możliwości nauczenia młodych ludzi życia w społeczeństwie, po prostu w nim nie uczestnicząc. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że powiem nie, nie zgadzam się, ktoś nie przyjdzie, bo to nasze, bo nam zniszczycie. Oczywiście, jeżeli ktoś przychodzi, traktujemy go jak gościa. Jesteśmy otwarci na to.
Mhm. Wiem, także... proszę, pan starosta tutaj...
Pan dyrektor.
Tak, tak, za chwilę pani dyrektor, oddamy głos pani dyrektor, ale to jeszcze pytanie do dziewczyn. No właśnie, bo widziałem też na Facebooku zdjęcia z różnych uroczystości. To jest tak, że jak ktoś ma na przykład imieniny, urodziny, to wy tutaj dbacie o to, tak? Pamiętacie o sobie?
Tak, oczywiście pamiętamy o tych osobach. Mamy po prostu przyjemność pokazać, jak bardzo siebie wspieramy i pokazujemy też, że zależy na tej osobie nam i po prostu dzięki po prostu wychowawcom wchodzimy taką w grupkę, którą robimy tak, że...
Robicie razem na przykład
tak,
tort,
robimy widziałem. Tarty, tort, a potem zdjęcia i wysyłają na Facebooka. Mm-hmm,
no właśnie, a to jest tak, kto robi tort? Ktoś wam pomaga, czy to wy sami tutaj działacie?
Wychowawca też pomaga. I razem też robimy niespodziankę właśnie tej osobie, która ma urodziny.
Czyli rozumiem, że jak ktoś ma urodziny, to wyskakujecie, tak? Gdzieś tam za węgła taki... Mówicie, o, niespodzianka. A jeśli chodzi o właśnie takie codzienne czynności, gotowanie, sprzątanie, to wszystko sami robicie, tak? Czy ktoś wam pomaga?
Znaczy, gotujemy sami, ale pod obserwacją wychowawców. I po prostu wtedy spędzamy dużo czasu z nimi. I właśnie dzięki temu możemy po prostu traktować siebie jak rodzina. Nie tak, że na przykład jesteśmy w placówce i to jest placówka, tylko możemy traktować, jakbyśmy byli w własnym domu.
W czym się specjalizujesz w kuchni? Co lubisz gotować najbardziej?
Nad tym jeszcze nie myślałam, ale najbardziej lubię
to,
na przykład spaghetti albo czarninę lubię gotować.
Czarninę? No
tak.
To jest wyższa szkoła jazdy tak naprawdę, to nie każdy potrafi.
Z tatą gotowałam, więc.
Aha, czyli to też jest takie wspomnienie, tak?
Tak, wspomnienie mam cały czas z tatą i gotuję też z tatą. Gdy się na przykład w domu u nas w Brzeziu uczymy, to też pomagam tasie gotować i wtedy gotujemy razem.
Mhm. Każdy z was ma swoją historię, ona jest albo bardziej, albo mniej nieco trudna, ale bycie w takim małym domu, no, pomaga ci na przykład, jeżeli masz jakiś słabszy moment, słabszy czas albo jakiś kryzys doła, no to, że tu możesz liczyć na przyjaciół.
Tak, można liczyć na przyjaciół, ale także można liczyć na wychowawców i oczywiście pani dyrektor. Zawsze mogę do niej iść i porozmawiać o czymś, gdy nikomu nie chcę powiedzieć i gdy to jest moja tajemnica. I wiem, że pani nikomu nie powie i po prostu tu mogę jej zaufać.
I z nami pani Agnieszka Kokowicz, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Jeśli Małgosia w Brzeziu. Pani dyrektor, to jest tak, że chyba do tego mikrofonu jednak jakby pani mogła mówić, bo ten nam troszkę wycina, albo no zaraz, do zielonego, jednak do tego zielonego, proszę bardzo. Przepraszam, mamy tutaj nadmiar mikrofonów. To jest tak właśnie, że łatwiej dotrzeć do wychowanków, bo to jest mała przestrzeń, mała grupa i jak ktoś ma doła, mówiąc tak kolokwialnie, to nie da się tego ukryć.
To znaczy, myślę, że tak, że dzieci wiedzą, że mają zawsze taką osobę, do której mogą przyjść. Nie musi być to koniecznie dyrektor, może być to wychowawca. Także mamy specjalistów, którzy także służą swoją profesjonalną pomocą.
I to jest tak, że ta pomoc, ta opieka jest taka zindywidualizowana? Wy wszystko
tak.
Wiecie o tych dzieciach, tak? I
tak.
To jest celowane? Mhm.
To znaczy, staramy się pomóc, tak? Dzieci mają do nas zaufanie, jak tu Ewcia powiedziała. Także ze wszystkimi problemami przychodzą i próbujemy, staramy się pomóc, tak? W miarę swoich możliwości staramy się pomóc dzieciom.
Mhm. Kiedy... Były to duże placówki, trudniej było dotrzeć? Gdzieś dzieciom łatwiej
Myślę,
było się
Myślę, że nie,
ukryć?
Że ta relacja zawsze była dobra wychowawców i wychowanków, tak? Że te relacje zawsze się dobrze układały. Teraz jest łatwiej lokalowo, tak? Że tak powiem, że ta więź może bardziej jest tutaj utrzymana z wychowawcami i z dziećmi. Jesteśmy bardziej taką rodziną.
Mhm. A jakie jest właśnie rola wychowawców? Tak sobie wyobrażam, bo oni tutaj, rozumiem, są całodobowo, tak? No młodzież
tak.
Nie jest tutaj sama. To ci wychowawcy, nie wiem, ciągle chodzą, czujnie patrzą, podglądają. Znienacka wpadają do pokoju,
nie,
czy zamykają się gdzieś w swoim pokoju. No
nie ma takiej kontroli, jesteśmy tutaj, żeby po prostu z dzieciakami przebywać, razem przeżywać różne historie, różne rzeczy, tak? Jesteśmy po to, żeby tutaj wspólnie ich wspierać i wspólnie działać.
Mhm. Podejrzewam, że no, oczywiście to wszystko jest profesjonalne, ale jest jakaś taka głębsza relacja między wychowawcami.
Zdarzają
a
się
ludźmi.
Takie relacje głębsze, tak, dokładnie. Zdarzają się, bo nie zawsze to tak wychodzi, jakbyśmy chcieli, tak, ale są. Głębsze relacje są, troszkę słabsze relacje. Są dzieci, które mają większe zaufanie do niektórych wychowawców. Także te relacje się różnie układają. Mm-hmm.
Jessica, mówiłaś, że masz do tego zielonego. Żółty nie ruszamy. Masz 18 lat, za tydzień odchodzisz, tak? I co
tak.
dalej? Co się będzie działo? Masz już pomysł?
Znaczy, no na razie będę z mamą mieszkała. Później to zobaczymy. Najważniejsze, żebym skończyła szkołę i ukończyła jakiś staż, żeby mieć zawód.
Mm-hmm. Czyli masz już jakby pomysł.
Tak.
To wszystko jest rozpisane. Pobyt tutaj jakoś cię wzmocnił. To był taki czas, bo mówisz, że będziesz z mamą mieszkać. Rozumiem, że wcześniej to było niemożliwe, trudne. Mm-hmm. Czyli coś się wydarzyło, że możesz wrócić.
Znaczy, tak, na pewno sama po sobie widzę, że się dużo zmieniłam. Osiągam dobre nauki w szkole. Chodzę też do liceum zaocznie. No i myślę, że tutaj też pomoc jest dużo wychowawców oraz pana dyrektora, bo w postępowaniu do mnie toczyła się sprawa, że mogę trafić do MOW, chociaż...
To znaczy?
Czy do ośrodka.
Mhm.
Za złe zachowanie, ale po prostu wychowawcy i dyrektor dużo mi wytłumaczyli, no i zeszłam na dobrą drogę.
Mhm. Czyli to jak trafiłaś tutaj, byłaś zupełnie w innym miejscu życia, tak?
Tak.
Czyli były kłopoty z tobą, byłaś gagatkiem, mówiąc kolokwialnie, tak?
No.
Aha. I to się zmieniło przez te 2 lata,
tak? Zmieniło się
tak?
Dzięki wychowawcom, dyrektorowi, dużo mi tłumaczyli i za to, co jestem bardzo im wdzięczna i wiedząc stąd, że będę odchodziła, to na pewno będę płakać. No ale dziękuję.
Ale pewnie początek
bardzo.
Był trudny, tak sobie wyobrażam, co? No, bo,
no było ciężko, no ale dzięki naprawdę wychowawcom, dyrektorowi, pani psycholog. Mhm. Myślę, że po prostu...
A jakie argumenty cię przekonały do tego, żeby zmienić swoje nastawienie, swoje życie?
No dużo byłam, mocno byłam nawet zbuntowana, nie chciałam nikogo słuchać. Zamykałam się sama w pokoju, czasami no, z nikim nie chciałam rozmawiać. No i w końcu pamiętam właśnie po 3 dniach, kiedy pobytu w domu dziecka przyszedł do mnie pan dyrektor, wytłumaczył mi, ile ja mogę stracić, na jakim poziomie mogę się znaleźć. Tak jak w stosunku do innych wychowanków tutaj, nie widziałabym rodziny przez dłuższy czas. A tutaj pan dyrektor umożliwił mi za zgodą sądu, że po prostu mogę jeździć do domu na weekendy i... No i chyba to do mnie tak dotarło.
Mhm, czyli taki lęk przed tym, ile można stracić, mhm. tak? Ale to pewnie był też proces, bo rozumiem, że nie od razu to trafiło do ciebie. No
nie,
bo jak ktoś jest młody, zbuntowany,
tak, no, przechodziłam badania w sądzie i musiałam tam jeździć, tłumaczyć się, obiecać. Po prostu wychowawcy stawali za mną i poświęcali mi też dużo czasu, żeby po prostu tam zmienić mnie. No i duże wsparcie od nich miałam.
A bycie w takim właśnie małej placówce, 14 osób, w różnym co prawda wieku, ale to pomaga takiemu powrotowi? Od czasu jak ten dom tu działa, to czujesz, że jakoś tak inaczej
myślę, że pomaga. Jest, no wiadomo, tych wychowawców mamy tutaj teraz na co dzień i non-stop, mówię, na każdą minutę i na każde zawołanie praktycznie są nasi, no i...
To jest tak, że jeszcze ciągnie cię do tego poprzedniego życia, musisz się ciągle pilnować, że gdzieś
nie,
ten taki
myślę,
bunt
że nie. Teraz
jest?
Nawet, myślę, że nie. Jak patrzę na właśnie młodzież w swoim wieku i to ja myślę, jaka ja byłam głupia. I nieraz to wspominam i nie mogłam się doczekać właśnie tych 18 lat, kiedy stąd wyjdę, bo jacy to są źli wychowawcy, co ja muszę tu robić, przyciążały mnie te obowiązki, ale teraz tym bliżej, tym jest trudniej i na pewno z płaczem będę stąd odchodziła.
Jest trochę taki lęk, tak? Czy sobie poradzisz? Tak?
No
jest
też tak lęk? Myślę, że po prostu te obowiązki...
No tak, ale to bycie tutaj na przykład skutkowało tym, że czujesz się trochę samodzielna, że jednak tak, na tyle tutaj, mocna, że wiesz, co masz robić?
Tak, powiem panu, że no tutaj... Nauczyłam się gotować, już nawet dzięki też wychowawcom na początku to było, a tu bo to źle, bo to źle, a teraz to sama usiądę, wychowawcy przychodzą, chwalą mnie, że dobre, na przykład teraz w weekend zostałam też tutaj, miałam gotowanie, wychowankowie nawet mnie pochwalili, więc jestem zadowolona.
To jest bardzo ważne wzmocnienie, żeby chwalić się, prawda, żeby doceniać to, co ktoś dla nas robi. Angelika, a ty ile masz lat?
18 w tym roku.
Jesteś w tym samym miejscu? Co? Tak. Czyli też niedługo opuścisz placówkę?
To znaczy, ja będę chciała tutaj kontynuować naukę, żeby skończyć liceum i potem iść na studia.
Czyli masz już taki określony plan i możesz, jeśli będziesz się uczyć, tak, to
tak,
możesz tutaj być...
Tak, warunkiem jest właśnie to, żebym kontynuowała naukę.
Możesz to być nawet do 25 roku życia, tak? Czyli to się taki zawiera... Jesteś taka zmotywowana do tego, żeby działać?
Tak, cały czas mam takie wsparcie ze strony mojego wychowawcy oraz innych wychowawców, że czasami jak są gorsze dni w szkole, kiedy złapie się tą jedynkę, że tak powiem...
No to każdy musi złapać.
Zgadza się. Ale jest taka motywacja, że poprawisz, że nie poddawaj się, idź dalej. To jest tylko jedna jedynka, to się nie musiało zdarzyć, że mogło być lepiej, ale zawsze możesz dążyć do tego, żeby właśnie były lepsze oceny, żeby się nie poddawać. Wiadomo, w przyszłym roku będzie matura. To jest największy taki egzamin, który podsumuje tą całą działalność w szkole. I mam ogromne wsparcie, zwłaszcza ze strony wychowawców, pani pedagog, pani psycholog, gdzie zawsze mogę przyjść, poprosić o pomoc, gdy czegoś nie rozumiem. Pamiętam, że w tamtym roku, jak jeszcze mieszkaliśmy w poprzednim budynku, korzystałam dzięki panu dyrektorowi z korepetycji z matematyki.
Czyli cały czas była taka opieka. W swoim przypadku też tak było, że byłaś zbuntowana, że ta droga była taka trochę pokrzywiona?
To znaczy, na początku jak tutaj przyszłam, wiem, że byłam zamknięta w sobie. Może nie byłam zbuntowana, ale bardziej zamknięta w sobie. I to też relacje z wychowankami, gdzie było dużo osób, gdzieś każdy wchodził do pokoju, przychodził, rozmawiał. Tak samo wychowawcy, to też w pewien sposób mnie otworzyło na wszystko.
Ale tak sobie myślę, że bo dwa lata, tak? Półtora roku, czyli nie tak długo, ale wkroczyłaś do, pewnie wszyscy się znali, to takie wejście do takiej placówki nie jest chyba łatwe.
Zgadza się, nie jest łatwe, chociaż jest tutaj dziewczyna, która pochodziła z mojego regionu, więc ja ją znałam, więc też mi było łatwiej. Ona mi tłumaczyła, jakie są tutaj obowiązki, co jak trzeba robić, jakie są zasady. No ale też wychowawcy dużo tak, że tak powiem, poświęcili na rozmowy ze mną, na tłumaczenie czegoś, więc jakoś dałam radę.
Jak nowy się pojawia w takiej placówce, to właśnie jak jest przyjmowany? Jest tak, że jest jakoś próbowany, mówiąc, czy od razu wszyscy są otwarci?
To znaczy są, jak wiadomo, są różne osoby tutaj. Jedni są bardziej zamknięci, tak obserwują, a drudzy znowu przyjdą do pokoju, zapytają się, jak się czujesz, dlaczego trafiłaś tutaj. Że z różnymi sytuacjami tutaj się spotykamy, ale bardzo pozytywnie zostałam przyjęta. Nie to, że ktoś się ze mnie śmiał, nie wiem, jakoś krzywo na mnie patrzył, bardziej tak ciepło.
Mówisz o liceum, mówisz o studiach. Ten plan już się pojawił zanim trafiłaś do placówki? Czy to się pojawiło tutaj pod wpływem?
To się kształtowało bardziej tutaj, mogę to powiedzieć, że wiedziałam, że na pewno chcę skończyć szkołę, no bo bez szkoły nie ma nic tak naprawdę. Ale właśnie tutaj rozmowy z panem dyrektorem, z wychowawcami jakoś nakreśliły mi ten kierunek studiów, żeby iść, że mam taką możliwość, że skoro odnoszę jakieś tam sukcesy w szkole, że mam taką właśnie możliwość, żeby iść i realizować się w tym kierunku.
Panie dyrektorze, jak pan słucha takich opowieści, no to serce rośnie, tak? Że ta mała placówka działa, tak?
Tak,
jesteście
dokładnie.
Blisko wychowanków, możecie dotrzeć, rozwiązać znaczy, problem, pokierować.
Ja bym to podsumował w ten sposób, mówię, to już pan Strota na wstępie mówił, że to już kilka lat temu było pierwsze podejście do
A dlaczego
do
się
zmiany.
Wtedy nie udało?
Znaczy myślę, że też to była też kwestia chyba jednak innej mentalności. Nie dorośliśmy chyba wtedy my jako generalnie społeczeństwo tych zmian. Do tego już też nie ma sensu wracać. No to ja widzę kolosalną różnicę przede wszystkim jedną i wypowiedzi Angeliki, wszystkich właściwie dziewczyn potwierdzają i, że tak powiem... przekonują mnie, że mój pogląd, że tu jesteśmy z dzieciakami, tam byliśmy obok, niestety, tam byliśmy obok. Siłą rzeczy, duże pomieszczenie, my się tam mijaliśmy, tak? Tutaj dzieciaki...
I tam na przykład było więcej problemów, chociażby takich wychowawczych, no tak, bo tak,
oczywiście.
Żeby nie było kolorowo.
Znaczy nie,
generalnie... Na pewno jest tak, że bywa czasami trudno, prawda?
To nie jest tak, słuchajcie,
szanowni
państwo, że...
Są jakieś emocje.
To nie jest tak, że nagle przenieśliśmy się w nowe warunki. Te warunki sprzyjają temu, żeby naprawdę łatwiej było rozwiązywać problemy. Problemy zawsze były, są i będą, tak?
Jakie to są problemy? Czyli na przykład ktoś nie radzi sobie z agresją, pojawia się agresja czasami?
Znaczy, myślę, że tutaj prowadząc badania w zakresie mojego doktoratu, do którego się przygotowywałem, monograficzne, w starym domu było kilka miejsc, w dużej placówce było kilka miejsc, które generalnie były takimi miejscami, powiedzmy, niewidocznymi dla wychowawców i to były zawsze miejsca, gdzie rozgrywały się konflikty. To patrzę na dziewczyny, dziewczyny doskonale wiedzą, o czym mówię.
Co to natomiast, za miejsca? Czyli na przykład...
To na przykład był fragment korytarza, gdzie wychowawca siłą rzeczy nie mógł zajrzeć, tak? I dzieciaki wiedziały, że jeżeli mają w cudzysłowie sobie coś do wyjaśnienia, to po prostu tam szły i tam odbywało się wyjaśnianie różnych sytuacji.
Czasami
tak?
zdarzało się, że pewnie jakaś przemoc, tak?
Oczywiście, to jest normalne. Tutaj też spotykamy się czasami z aktami jakiejś przemocy, może niekoniecznie fizycznej, ale jest to przemoc, powiedzmy, werbalna. Tutaj jest łatwiej, dlatego że po prostu dzieciaki to widzą, mówię, to towarzyszenie im na każdym kroku, to co powiedziała Jessica, no chociażby to gotowanie sobotnie, niedzielne, tak? To jest bycie razem z nimi. I ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji. To, co powiedziała Angelika, naprawdę, to powiem wprost, to jest miód na moje serducho, bo naprawdę chciałbym w końcu doczekać, kiedy, nie wiem, za te 5 lat uścisnę Angelika rękę i mówię, słuchaj, skończyłaś studia, dziewczyno, świat stoi przed tobą otworem, idź, zdobywaj, tak? Ale to równie dobrze może być szkoła średnia. To jest miejsce. Ja już mówię w tej chwili, to co jest charakterystyczne, powiem to wprost. W tamtych domach, jak dzieciaki wracały i wielokrotnie tutaj prawdopodobnie wszyscy potwierdzicie to, którzy jesteśmy przy stole dziewczyny, nierzadko padało słowo bidul. Mm-hmm. Gdzie idziesz? Do
tak
bidula,
kojarzy,
bidul,
tak?
Bo tak się kojarzyło.
Tak się kojarzy.
Ja myślę, że to było bardziej związane.
Są też
z tą...
takie relacje, tak, że mówi się, że bidule to są najsmutniejsze miejsca.
Tak, a w tej chwili świecie... tutaj potwierdzę, chociażby Kuba u was, tak, czy u nas, jak się pytam, gdzie idziesz? Do domu. To jest ta diametralna różnica. Naprawdę dzieciaki zaczynają utożsamiać to z domem. To nigdy nie będzie dom, szanowni państwo, bo to jest forma zastępczej pieczy, tak? Ten pobyt nie ma tutaj trwać nie wiadomo ile. Najlepiej było, żeby dziecko wracało do rodziny biologicznej, ale no niestety reintegracja nie zawsze jest możliwa. A naszym zadaniem, tu patrzę na panią dyrektor również, Agnieszkę Okowicz i moim, i jest stworzenie warunków do tego, że jak już naprawdę nie ma możliwości, to żeby stworzyć dzieciakom takie miejsce, gdzie jest przede wszystkim bezpiecznie, gdzie czują się dobrze, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, no właśnie po to, żeby idąc w dorosłe życie być na tyle przygotowanym albo w takim stopniu, żeby to pojęcie deinstytucjonalizacji nie było ograniczone tylko właśnie do przebudowy budynków, ale żeby oni nie robili tego, czego doświadczali w domu. To znaczy, żeby przede wszystkim nie stali się klientem pomocy społecznej, bo to jest zadanie. Oni mają być na tyle przygotowani, żeby samodzielnie prowadzić swoje życie.
W 90-kilku procentach mieszkańcy, wychowankowie, no, mają rodziców biologicznych, prawda? Pan mówi, że ta reintegracja, no właśnie zacznijmy od tego, może są próby, tak? To jest taka idea, tak? Żeby zrobić wszystko, żeby dzieci mogły wrócić.
Tak, generalnie zadaniem każdej formy pieczy zastępczej, czy rodzinnej, powiedzmy, czy też instytucjonalnej, jak to się brzydko nazywa, no ale taka jest nomenklatura, jest praca z rodziną biologiczną dziecka. Nie zawsze udaje się. Natomiast zawsze podejmujemy próby, tak? I staramy się, żeby te kontakty były, żeby te kontakty nie były zerwane, bo my nie odbudujemy naturalnych więzi, które są pomiędzy dzieckiem a rodzicami. To jest naturalna więź. My możemy ewentualnie uczyć, jak sobie dawać radę z tymi emocjami, jak można z tego wyjść. Także są odwiedziny, są możliwości wizyt rodzinnych, są wyjazdy rodzinne. Oczywiście pod warunkiem, że rodzice, powiedzmy, na tyle poprawili, czy opiekunowie, na tyle poprawili, że tak powiem, swoje życie, że dzieciaki będą tam bezpieczne. Nigdy nie odbywa się o tak, i to potwierdzi na pewno koleżanka Agnieszka, nie ma możliwości wyjazdu dziecka do bliskich, bo to nie muszą być też rodziny biologiczne, może być ciocia, wujek, jeżeli to nie jest miejsce przez nas sprawdzone i to nie jest miejsce bezpieczne dla dziecka.
Pan mówi, że w 25% tak, udaje się ta reintegracja,
znaczy,
tak mniej więcej.
Znaczy z informacji, które posiadamy jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a współpracujemy prawie z połową placówek w Polsce, poziom reintegracji rodzin jest na poziomie 12-15%, bo naprawdę czasami udaje się tą rodzinę zintegrować. Ja w ostatnim czasie nawet tutaj, to już może Agnieszka powie, że rzeczywiście od was z placówki trójka bodajże chyba, czy czwórka dzieciaków powróciła do rodzin biologicznych, prawda?
Pani Agnieszka, no właśnie, proszę powiedzieć, co się wydarzyło, jak wyglądała ta praca przywracania dzieci rodzinie?
To znaczy przede wszystkim, bo
Bliżej, jakby pani mogła do mikrofonu.
Przede wszystkim współpracowaliśmy, jak tutaj kolega wspomniał, z rodziną, tak? Bo to tego inaczej się nie da. Musimy być tutaj blisko rodziny. Udzieliliśmy również rodzinom wsparcia, bo również zaproponowaliśmy pomoc psychologiczną rodzicom, żeby mogli też sobie poradzić z własnymi problemami.
I przyjęli tę pomoc? Bo pewnie razu, czy to też był proces?
Znaczy, to był trochę taki opór z ich strony, tak? Bo jeśli tutaj usłyszą psycholog, to od razu to się źle kojarzy, tak? Że po prostu gdzieś tam z tyłu głowy mają, nie radzą sobie, i tak dalej.
Jest taki mechanizm wyparcia,
jest,
że
taki obronny mechanizm, rzeczywiście.
Mówią, wszystko jest w porządku, dokładnie, wy się czepiacie, tak?
Tak, dokładnie. Jest taki mechanizm obronny, że po prostu oni są, nie mają sobie nic do zarzucenia i że po prostu po takiej refleksji, po rozmowie z psychologiem, jednak zdają sobie sprawę z tego,
co jest takim momentem przełomowym, bo to jest bardzo ciekawe, że na przykład rodzina się otwiera nagle na pomoc.
To myślę, że to jest...
że może pani dzieci stracić
dużo
na zawsze.
Dużo pracy, dużo czasu, tak? To są rozmowy, to są wizyty, to jest tutaj jakby nasza praca i praca psychologa i praca tutaj tych rodziców, tak? To trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że trzeba chcieć z jednej strony i z drugiej strony. Rodzice muszą przede wszystkim taką chęć wykazać, że chcą się zmienić, chcą po prostu, żeby te dzieci wróciły do ich rodzin, tak?
I udaje się.
Udaje się. W niewielu przypadkach, jak tu kolega po prostu stwierdził, cyfry mówią za siebie, ale w niewielu przypadkach tak jest, że wracają.
Jessica, u ciebie się udało, tak? Bo z tego co wiem, to mówisz, że wracasz do domu. Wcześniej to było tak, że mama sobie nie radziła, pewnie ty też byłaś gagatkiem, to już ustaliliśmy, ale te spotkania, to z każdym spotkaniem było lepiej? Tak jak odbudowywanie więzi wyglądało?
Znaczy, nie mogę powiedzieć, że nadal z mamą nie ma konfliktu, bo jest, wiadomo, o drobnostkę, a też jest u nas dużo, mam dużo rodzeństwa, jest, o drobnostkę kłócimy się też, ale umiemy teraz dojść do kompromisu, umiemy po prostu sobie usiąść, porozmawiać, powiedzieć, że robimy źle, co my w ogóle robimy, dlaczego się kłócimy. Umiemy teraz powiedzieć słowo przepraszam i jest naprawdę dużo lepiej.
Czyli macie nowe kompetencje, tak? Ten czas był potrzebny, żebyście nauczyły się rozmawiać ze sobą.
Myślę, że ta rozłąka też dużo zmieniła, że ja tutaj, mama tam, rodzeństwo tam.
Była tęsknota też? To też był taki mobilizator?
Tak, była. Mhm.
No właśnie, a panie dyrektorze, też pytanie, pracuje się też na przykład z mamą Jessica, tak? Była praca, tak?
Tak, oczywiście. Cały czas generalnie, właściwie jeżeli rodzina podejmuje z nami współpracę, ja powiem troszeczkę może jeszcze na przekór. To nie jest tak, że rodzina podejmuje współpracę. My wręcz czasami zmuszamy tą rodzinę, bo przynajmniej tak jest u nas. Jeżeli trafia do nas dziecko, natychmiast wysyłam, jak ja to zamówię, taki mój zespół G, tak? Jedzie wychowawca prowadzący dziecko, jedzie psycholog, jedzie pedagog, staramy się nawiązać tą relację z tą rodziną. Przede wszystkim komunikat, który rodzina musi otrzymać od nas, jest jasny. My jesteśmy po to, żeby państwu pomóc. I my będziemy państwu tą pomoc świadczyć. I tak to się rzeczywiście odbywa. Czasami tak jak powiedziała Agnieszka, czasami rodzina wypiera, tak? Przecież my nic nie zrobiliśmy, wszyscy się nas czepiacie. Oczywiście to jest normalne, bo to jest sytuacja kryzysowa. I nasza praca polega na tym, tak jak tu właśnie nawet chociażby kwestia kontaktu z mamą Jessica. No, ja już nie wiem, ile razy rozmawiałem i z Jessica, i z mamą przez telefon. Bo oczywiście ta współpraca też to jest realizacja pewnych ustaleń, bo jeżeli dochodzimy do porozumienia, że Jessica może jechać, powiedzmy, na weekend, no to od razu jest telefon w porządku, ale mamo, droga, słuchaj, ma problemy, nie wiem, strzelam, z historii, w związku z tym zabiera z sobą zeszyt, tak? Czyli to jest też ta pedagogizacja rodziny, rodziców biologicznych, żeby oni też wywiązywali się z tego, żeby to znowu nie było na zasadzie, aha, my coś robimy, oni nie robią i jest brak konsekwencji. I tu rzeczywiście te kontakty były. To w wielu sprawach praktycznie sobie nie przypominam, żeby w jakiejś ważnej, zdarzonej sprawie nie było kontaktu z mamą, prawda?
Czas płynie nieubłaganie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej, że pokazujemy, że ta pomoc działa. Panie starosto, jeszcze tak kończąc wątek, piecza zastępcza to jest temat rzeka. Po 2020 roku tak naprawdę mają być tylko takie małe domy dziecka, w których jest maksymalnie 14 dzieci. To się w ogóle może udać na większą skalę? Ten system jest przygotowany? No wy pokazujecie, że tak, ale co z rodzinami zastępczymi? Jakie są słabe, mocne punkty całego tego systemu?
Ja nie będę się wypowiadał, nie jestem na tyle fachowcem w skali kraju, czy nawet w skali województwa.
Nie, ale tutaj mówimy o powiecie.
Ja sądzę, że tak,
powiecie.
U nas się udało. Są rodzinne domy dziecka, to co mówimy, jest piecza zastępcza i w pieczą zastępczą też współpracujemy z rodzicami tej pieczy zastępczej, opiekunami i tak dalej. Natomiast chcę, może panie redaktorze, ja wrócę do spraw, których się więcej znam. Udało nam się
to
zbudować i tak słuchałem, co tutaj koleżanki mówiły z Brzezia, że wracają. Pan zapytał, czy młodzież przychodzi do nich. Jak rozmawiałem tu z koleżankami, to mówiły tak. My idziemy na wieś, bo to jest Brzezie, to jest wieś. Tu jest Lubień, to jest miasteczko. Chodziliśmy i tak mi mówiliście, prawda, że idziecie do koleżanki, do wsi, bo tam rzeczywiście w domkach było piękniej, przytulniej. A teraz największa satysfakcja, prawda, pani dyrektor, to jest ta, że młodzież...
Dzieci ze wsi przychodzą do was.
Przychodzą do was. I chcę powiedzieć, to sądzę, jest to samo w Lubieniu. Ja patrzę na uśmiech tych dzieci, tu na tych dziewczynek, tu już praktycznie dorosłe panienki, was, młodsze i rzeczywiście, wy się uśmiechacie. Proszę spojrzeć. Są piękne kwiatki, jest piękne miejsce przy stole, gdzie siedzą. Jak tak nieraz przyjadę, ostatnio może rzadziej, ale jak przyjechałem i patrzyłem, że razem jedliście kolację, razem jedliście obiadek. To jest namiastka tego domu. Wy się uczycie życia. I to, mi się wydaje, największy sens ma. Życzę wam, żeby wam się w życiu udało.
I tak już, niech to będzie podsumowanie naszej rozmowy. Panie dyrektorze, słabe punkty całego tego systemu, bo wy jesteście oczywiście instytucją. Idea jest taka, żeby jak najwięcej dzieci było w rodzinach biologicznych, ale też właśnie w tej rodzinnej opiece, w tej rodzinnej pieczy zastępczej. Słabe punkty.
Znaczy generalnie, proszę państwa, może byłoby to inny temat na zupełnie inną audycję. Generalnie powiedzmy sobie wprost. Są trzy filary pieczy zastępczej. Adopcja, rodzicielstwo zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. I jeżeli ktoś mówi, że jedna forma jest lepsza, druga jest gorsza, to po prostu myli się z prawdą, kłamie. Dla każdego dzieciaka trzeba dostosować ofertę do jego potrzeb.
Bo bywa tak, że dzieci na przykład nie chcą do rodziny zastępczej.
Tak, oczywiście.
Jest możliwe, że wolą być w domu dziecka?
Znaczy generalnie do 10 roku życia powinny trafiać do rodzin zastępczych, ale chociażby przykład zeszłego tygodnia, szanowni państwo, przyjęliśmy chłopczyka w wieku rok i 2 miesiące. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to dziecko było gdzieś daleko wywiezione tylko dlatego, bo przepis tak mówi. Jesteśmy ludźmi, tak powiedział pan starosta, jestem człowiekiem i będę człowiekiem. I przyjąłem to dziecko. Mieliśmy tutaj bardzo fajny tydzień, co prawda, patrzę na Jessica.
Zajmować,
no
tak?
Nie tylko, pomagało oczywiście. Generalnie tak.
Roczne dziecko daje popalić
tak,
czasami.
Tak, niech te wszystkie trzy formy się rozwijają i mówię, to chylę czoło naprawdę dla każdej rodziny zastępczej. Są, tak jak wszędzie, proszę państwo, są rodziny lepsze, są gorsze. Są placówki opiekuńczo-wychowawcze lepsze i gorsze. My staramy się pokazywać te wzorce właśnie, żeby one były lepsze, żeby były bardziej kameralne, żeby stwarzały warunki. Ja tego wszystkiego, że tak powiem, nie byłoby, gdyby przede wszystkim niezrozumienie, nie obawy też pracowników, osób zajmujących się pracą z dzieckiem. Bo to nie jest tak, że my wybudujemy sobie dom i nagle do wszystkiego dorastamy. Mniej więcej rok czasu trwało przygotowanie u nas zarówno dzieciaków, zespołu, bo to też zawsze są obawy, szanowni państwo. Każda zmiana to jest kryzys. Kryzys my w powiecie łódzkim przezwyciężyliśmy. Mamy rodziny zastępcze, mamy naprawdę fajne miejsca, gdzie są dzieciaki i niech to współpracuje.
I to może być takie miejsce, proszę panie starosto, już do mikrofonu.
Jedno zdanie tylko powiem. Pan zapytał nas na początku, mnie i dyrektora, czy to jest ustawka na przyjazd pana? Pan spojrzy na to. To z radiosłuchaczy...
To był żart.
Ja wiem, ale chcę powiedzieć tak, tego nie widać, ale chyba pan potwierdzi. Jak można zrobić ustawkę? Tu jest tak, jakbyśmy następnego dnia po oddaniu weźli do tego domu. Dobra, za to, panie dyrektorze, absolutny i dziękuję błysk. Bardzo.
Bardzo państwu dziękuję. Kazimierz Kaca, starosta włocławski, Agnieszka Kokowicz, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, Jasi Małgosia w Brzeziu, Marcin Lewandowski, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej przystani Ostoja w Lubieniu Kujawskim, także Angelika, Jessica, Kasia, Daria, Ewa były państwa i moimi gośćmi. Pozdrawiamy z Lubienia Kujawskiego, Sławomir Nowak i Michał Słowodzian. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.